trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Z Dziejów Apostolskich. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w kraju Żydów i w Jeruzalem. Z Psalmu 118. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Z listu do Kolosan. O tym, co u góry myślcie, nie o tym, co na ziemi. Z pierwszego listu do Koryntian. Dlatego świętujmy, ale nie w starym kwasie i nie w kwasie złości i niegodziwości, lecz w bezkwasie czystości i prawdy. Z Ewangelii według świętego Jana. Bo dotąd jeszcze nie rozumieli słów Pisma, że trzeba, aby On zmartwychwstał. Uczniowie ci poszli wtedy z powrotem do siebie. Siostry i bracia, Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Na pewno w wielu uszach brzmią jeszcze echa wczorajszej liturgii, tej szczególnej nocy, nocy Paschy, nocy, w której Chrystus wychodzi zwycięski, której objawia się każdemu z nas chwała Boga, potęga Jego miłości, nad którą śmierć nie ma władzy, która, jak mówią ojcowie Kościoła, zabija śmierć. To jest taka miłość, która zabija śmierć. Doświadczyliśmy tej łaski, kiedy Bóg rozświetlił nam naszą ciemność swoim światłem, światłem Chrystusa. Kiedy nas nakarmił bogactwem tekstów, kiedy otworzył nam źródło chrztu po raz kolejny, pokazał, że On chce naszego życia, że chce, abyśmy żyli. Odpowiedzieliśmy na to wyznaniem wiary. I wreszcie weszliśmy w Eucharystię, która nas karmi tym życiem nieustannie. I wielu z nas wyszło ze świątyni z radością uczniów i świadków zmartwychwstania w procesji rezurekcyjnej albo od rana już głosimy zmartwychwstanie Jezusa. Tę wielką radość bliskości Boga. I Kościół daje nam dzisiaj znów kolejną porcję pokarmu Słowa Bożego. Teksty, można by powiedzieć, pięć tekstów, choć drugie czytanie mamy do wyboru, byśmy jeszcze raz usłyszeli, byśmy nie zamknęli uszu na tę prawdę o życiu, na prawdę o zmartwychwstaniu. A zatem, najpierw Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wersety od 34 do 43. W liturgii Kościoła nie usłyszymy wersetu 35 i 6, ale jak zwykle zapraszam, by zajrzeć do tego tekstu, a właściwie do całego 10 rozdziału. Jest mowa tutaj o Korneliuszu, o centurionie, który mieszka w Cezarei i, jak daje świadectwo autor Dziejów Apostolskich, jest człowiekiem pobożnym. Jest człowiekiem, który zna Boga, mimo że nie jest Żydem. Posyła po Piotra, który znajduje się w Jafie, bo tak mu nakazał Pan. Piotr w tym czasie doświadcza tego przekonania, że rzeczywiście nie może się ograniczyć w głoszeniu zmartwychwstania, w głoszeniu Chrystusa, tylko do tych, którzy są związani ze świątynią, tylko do tych, którzy są związani z judaizmem. Przychodzi do Korneliusza i przekład Biblii Tysiąclecia mówi, że Piotr rozpoczął dłuższy wywód. Zawsze uśmiecham się, kiedy czytam to słowo, bo Bóg przerwał ten dłuższy wywód Piotra i zaraz po tych słowach, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, możemy sobie dopowiedzieć, że właśnie w tym momencie zstępuje Duch Święty i wypełnia cały dom, wypełnia Korneliusza, jego rodzinę. Tak jakby to pragnienie, które jest w tamtych ludziach, pragnienie słuchania słowa i poznania Chrystusa, spotyka się z niesamowitą miłością Boga, z tym pragnieniem, które jest w sercu Boga, byśmy Go poznali, byśmy doświadczyli tej miłości, która jest życiem. Bóg jakby wyprzedza słowo człowieka po to, by dawać, by rozdawać miłość. Mamy takie doświadczenie Chrystusa, mamy takie doświadczenie zmartwychwstania. I dlatego myślę, że każdy z nas może dzisiaj postawić siebie też trochę na miejscu Piotra i sobie samemu uświadomić to, co mówi Piotr. My jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił. Może niewielu z nas było w Izraelu, a na pewno nikt z nas nie był za czasów Jezusa. Ale przecież my dzisiaj najmocniej, jak tylko się da, głosimy, że Chrystus żyje, że On jest żyjący. Że nie opowiadamy tylko wydarzeń, które się kiedyś dokonały, ale jesteśmy świadkami tego, co Bóg czyni dzisiaj, co Bóg zrobił w to triduum w twoim życiu. Czy jesteś świadkiem życia Jezusa? Czy jesteś świadkiem tego, że Chrystus żyje, że zaprosił cię do życia? Czy ktoś, kto patrzy na ciebie, czy ktoś, kto patrzy na mnie, zostanie pociągnięty do wiary? Zatrzyma się na chwilę, żeby się zastanowić, co w nim jest? Co w nim jest takiego, że on żyje? To bardzo ważne i bardzo konieczne pytanie niedzieli zmartwychwstania. Pytanie o świadectwo, czyli najpierw pytanie o znajomość, o przyjaźń, o miłość z Bogiem. Spójrzmy do drugiego tekstu. To fragment psalmu 118. Ten psalm będzie nam towarzyszył przez wiele dni okresu wielkanocnego, bo jest to psalm uwielbienia, który mówi o bardzo poważnej pomyłce, która się przydarzyła, to delikatnie powiedziane, którą popełnili, o wielkim błędzie, który popełnili budujący. Zobaczyli kamień, który nie znalazł uznania w ich oczach. Odrzucili go. Nie spełniał warunków, nie spełniał założeń, które sobie postawili budujący. Nie nadawał się do ich koncepcji budowy. Tak mówi ten jeden wers. I zaraz później czytamy, właśnie ten kamień stał się głowicą węgła. Stał się fundamentem. My wiemy, że chodzi tutaj o Jezusa, który się nie mieścił w ramy koncepcji arcykapłanów, który się nie mieścił w myślenie o Bogu, w budowanie religii. On nie pasował, został odrzucony, a okazało się, że właśnie On jest fundamentem. Niesamowity błąd, koszmarna pomyłka. Dzisiaj ten tekst mówi do mnie przede wszystkim, że jestem zdolny do błędów, popełniam błędy, potrafię się mylić i robię to często nagminnie, ale ciągle jest szansa, żeby wrócić do fundamentów. Po to była również liturgia Paschy. Jest szansa, żeby wrócić do fundamentów, żeby wrócić do Chrystusa. Nawet jeśli się pomylę, nawet jeśli będę próbował budować swoje życie według osobistego pomysłu, gdzie często Chrystus nie pasuje, gdzie wydaje mi się, i myślę, że wielu z was, którzy słuchacie dzisiaj tego komentarza, też wielu nam wydaje się, że Chrystus nie pasuje, że trzeba Go na chwilę odstawić, że możemy po swojemu coś zrobić, coś zbudować, jakoś żyć. Ale Jezus jest fundamentem. I ta liturgia daje nam znów konkretne wyzwanie, byśmy wrócili do fundamentu. Jesteśmy świadkami Jezusa. Dlatego z mocą muszą wybrzmieć dzisiaj słowa apostoła Pawła. Jako pierwsze z czytań, które możemy wybrać, zostało podane czytanie z listu do Kolosan. To jest trzeci rozdział, wersety od 1 do 4. Ale oczywiście warto otworzyć Biblię i przeczytać sobie jeszcze cały drugi rozdział, a przynajmniej wersety choćby od 16. Paweł rozlicza się bardzo mocno z tą gminą chrześcijańską, pisząc: jeśli umarliście z Chrystusem dla cieni świata, to dlaczego, jakbyście nadal żyli na tym świecie, przyjmujecie nakazy? Te wszystkie rzeczy są podane według ludzkich wskazań i nauk. Mają tylko pozory mądrości. Upodobanie w kulcie, uniżoności, surowości dla ciała. Nie idźcie za tym, co jest tylko mądrością człowieka. Otrzymaliście łaskę, jesteście wolni. Z martwych wstaliście, więc myślcie o tym, co jest w górze. Dążcie do tego, co jest w górze. Nie myślcie o tym, co jest na ziemi. Umarliście dla grzechu, dla przyzwyczajeń, dla każdej słabości. Ona została pogrzebana. Bóg dał wam łaskę. No przeżywaliśmy przecież to w Triduum, w tych liturgiach. Podchodziliśmy do krzyża, o którym autor listu do Hebrajczyków powiedział: podejdźcie z odwagą do tronu łaski. Otrzymujecie miłosierdzie. I Bóg jeszcze daje wam łaskę, żeby pomóc. W odpowiednim momencie przychodzi pomoc. To jest łaska pomocy w odpowiedniej chwili. Macie to wszystko. Więc po co wracacie do tego, co może mieć pozory mądrości, ale nie prowadzi do Boga. Nie jest drogą zbawienia. Jest tylko cieniem. A my z odsłoniętą twarzą już możemy patrzeć na Boga. Święty Paweł nie pisze w jakiś bezczelny sposób. On mówi o rzeczach, które są też naszym doświadczeniem. Po to przeżyliśmy tę Paschę, aby wyjść nowymi ludźmi. Po to wyznaliśmy wiarę, żeby przyjąć nowe życie. To jest konkretne zaproszenie Boga. To się dzieje na naszych oczach. Drugi z tekstów Pawła, pochodzący z pierwszego listu do Koryntian, z 5 rozdziału, wersety od połowy 6 do 8, bardzo krótki tekst, również dotyka tej rzeczywistości. Paweł zwraca uwagę w ostry sposób od początku 5 rozdziału na grzech, który pojawił się w tej wspólnocie. Właściwie na jednego człowieka, który jest jakby źródłem kwasu. Ten kwas zakwasza całą wspólnotę. Otwiera ją na grzechy. Chodzi tutaj o grzech rozpusty. I ten człowiek nie chce się poprawić. On nie chce zmienić swojego stylu życia. Święty Paweł nie owija tutaj w bawełnę. On mówi bardzo jasno i bardzo konkretnie. Oczyśćcie się z tego kwasu. Nasza Pascha, Chrystus, już została zabita. Oczyśćcie się z kwasu. Oczywiście odwołuje się tutaj do tradycji żydowskiej w czasie świętowania Paschy, która dla części Koryntian na pewno była nieznana, ale dla tych, którzy pochodzili z judaizmu, którzy uwierzyli Chrystusowi, a wcześniej byli związani z synagogą, była bardzo jasna i klarowna. Zresztą to też był zwyczaj w Polsce. Oczyszczanie, wymycie wszystkich naczyń, żeby nie było ani śladu kwasu. I potem przez 7 dni uroczystości paschalnej jedzono tylko pszaśne potrawy, nie używano żadnego kwasu. To było święto pszaśników. Usunąć z siebie grzech. Nie chodzi teraz o to, że będziemy zastanawiać się, kto jest grzesznikiem i szybko go wyrzucimy z kościoła, ale chodzi o to, żeby przyjrzeć się sobie, żeby rzeczywiście, pomimo tego, że była już spowiedź, że było na pewno doświadczenie miłosierdzia, mimo wszystko spojrzeć głęboko w swoje serce, poprosić Jezusa, by był światłem, by usunął z nas wszystko, co jest nieboże, aby wszedł bardzo głęboko ze swoją łaską i uwolnił nas od grzechu, pokazał nam ten grzech i dał nam zdolność, dał nam pomoc, tę łaskę pomocy, byśmy zerwali związki z grzechem. Byśmy uwierzyli, że grzech nie jest nam do niczego potrzebny. I wreszcie Ewangelia, 20 rozdział w redakcji świętego Jana. Maria Magdalena. My wiemy, że święty Jan nie tyle opisuje wydarzenia, co je wyjaśnia. Wszystko u Jana, cała konstrukcja jego Ewangelii jest bardzo ważna. Ona już jest interpretacją, już jest wyjaśnieniem tego, co zrobił Jezus, tego, co Jezus powiedział, tego, co z Jezusem się stało. Mamy pierwszy dzień po szabacie. Sama Maria biegnie do grobu wcześnie, gdy jeszcze jest ciemno, i widzi odsunięty kamień. Do dwóch apostołów wraca. Do Piotra, który jest pierwszy, i do Jana, który kocha. Oddaje szacunek Piotrowi, który jest pierwszym, ale mówi także o tym apostołowi Janowi, bo on też kocha. Mówi o tym, że zabrali Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go złożyli. Święty Jan nie zwraca uwagi na inne kobiety, o których usłyszeliśmy chociażby u Łukasza. Jan mówi o tej, która kocha tak bardzo, że będzie szukać, że będzie siedzieć przy grobie. O tym poszukiwaniu, o tej miłości, o tej tęsknocie będziemy jeszcze słuchać w kolejnych dniach oktawy. Natomiast dzisiaj słyszymy tylko o tym doświadczeniu pustego grobu. I to jest ciekawe, że Jan i Piotr, kiedy widzą porządek w grobie, kiedy widzą, że ktoś grób posprzątał, doświadczają wiary. Dla nich to jest doświadczenie wiary. Chociaż dla wielu grób nie jest dowodem na zmartwychwstanie Jezusa. Będzie cały czas to głoszenie, że ciało Jezusa zostało ukradzione. I wielu będzie wierzyć właśnie w to. Ciało Jezusa zostało zabrane z grobu. Ktoś je przeniósł. Maria Magdalena ma na początku też takie myśli. Piotr i Jan, kiedy wchodzą do wnętrza grobu, widzą ten porządek, odkrywają w sobie wiarę, bo do tej pory nie rozumieli Pisma. Pismo do nich docierało, Słowo do nich docierało. Słowo próbowało znaleźć w nich również swój dom, zakorzenić się w sercu, ale nie rozumieli, nie potrafili uwierzyć. Myślę, że bardzo ważnym pytaniem kolejnym, które stawia nam dzisiejsza liturgia, jest pytanie właśnie o to przyjęcie słowa. O to, co musi się wydarzyć, żebyśmy uwierzyli do końca Bogu. Z czym musimy się zmierzyć? Do jakiego grobu musimy wejść? Wobec jakiej śmierci trzeba nam stanąć, żeby uwierzyć słowu Boga? Może wydaje się zagmatwane trochę to, co mówię, ale ten czas Paschy jest dla mnie właśnie postawieniem tego pytania. Ono mi towarzyszy przez te dni. Wobec jakiej śmierci muszę stanąć, by uwierzyć do końca Bogu? Co jest dla mnie niewiarą? Co jest moją niewiarą? Jak wygląda moje osobiste doświadczenie miłosierdzia Boga? I wreszcie budzi się i rodzi we mnie ciągle ta tęsknota, by jednak rozumieć Pismo, by rozumieć i przyjmować Słowo, które do mnie przychodzi, które do nas przychodzi, siostry i bracia. Tym Słowem dzisiaj jest wołanie całego Kościoła. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Prośmy wspólnie, aby Pan Bóg dał nam wiarę, aby umocnił, odnowił naszą wiarę. By prawda o zmartwychwstaniu była w nas widoczna, byśmy naprawdę byli świadkami żyjącego Boga. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.